które pozostaje aktualne dla wszystkich, a przy którym pielgrzymi w tym miejscu zatrzymują się na kontemplacji. Ostatnia msza święta przy piątej stacji jest w języku polskim, ale to święte miejsce nadal będzie etapem dla niezliczonych pielgrzymów, którzy każdego dnia, a przede wszystkim w tym tygodniu, przemierzać będą Via Dolorosa w Jerozolimie.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Męczennicy z Orisy. Kościół katolicki w stanie Orisa w Indiach rozpoczął przygotowanie do procesu beatyfikacyjnego, który uznałby tych, którzy zostali zamordowani za wiarę w czasie prześladowań w 2008 roku za męczenników. Musimy zebrać niepodważalne i odpowiednie informacje o tych, którzy zginęli za wiarę, powiedział ksiądz arcybiskup Rafael Chinat, który stoi na czele kościoła w tym wschodnim stanie Indii. Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący. Taki status minister nauki ma nadawać najlepszym wydziałom na uczelniach i instytucjom naukowym. Będą się z tym wiązały specjalne dotacje oraz pierwszeństwo w ubieganiu się o publiczne fundusze. Opozycja obawia się, że KNOW będzie przyznawany na zasadach politycznych, a nie merytorycznych. Komu minister rozda pieniądze? Czytam w naszym dzienniku. Pozycję Komorowskiego pompują sondaże, ale ta idylla się skończy, gdy do poważnej walki z marszałkiem przystąpią inni kandydaci. Bańka z Komorowskim pęknie. Czytam w naszym dzienniku. Katyń. Pamiętamy. W jutrzejszym naszym dzienniku. Piąty odcinek cyklu. Polscy jeńcy w obozie w Ostaszkowie. 2 kwietnia, w Wielki Piątek. Dodatek specjalny w naszym dzienniku w piątą rocznicę śmierci ojca świętego Jana Pawła II. W nim ostatnia encyklika Jana Pawła II. Czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
W Polsce 4,5 minuty po północy. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w Twoim domu. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy nowy dzień, 30 marca. Rozpocznijmy ten znak w imię, ten dzień w imię naszego Pana, znacząc się znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu nadal Pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński. Rozmawiamy na temat znaczenie i konsekwencje wielkiego bezrobocia w Polsce. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco do kontaktu z nami. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy 56, w rodzinie, połączenie bezpłatne dla tych, którzy korzystają z sieci w rodzinie, 720 100 100 i 720 100 200. Już są telefony, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Już mogę mówić?
Tak jest. Kto mówi?
Barbara z okolic Warszawy.
Witamy Pani Barbaro, proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć tak, że pan profesor był uprzejmy wspomnieć o różnych aspektach bezrobocia, ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednym. Mianowicie praca wbrew kwalifikacjom, to znaczy uniemożliwia się wykorzystanie nabytych umiejętności. Mam w rodzinie dwóch inżynierów, których jeden jest sprzedawcą, a drugi ochroniarzem, bo zakłady warszawskie, w których pracowali na wysokich stanowiskach zawodowych, zostały zniszczone. Następna sprawa to marnowanie potencjału ludzkiego. Pan profesor był uprzejmy wspomnieć o 280 tysiącach ochroniarzy. Przecież to są, większość tych ludzi ma pewne kwalifikacje. A co oni robią? Szlifują bruki. To jest straszne marnotrawstwo siły i potencjału ludzkiego. Następna grupa to bezrobotni. Oni wprawdzie nie są, bo mam na myśli młodych, ale ci młodzi są zmuszani właściwie do oszukiwania swoich współrodaków. Oni nie mają żadnych umiejętności fachowych, tylko ich się zmusza, no, na przykład do telefonowania. Zwykle kilka razy w tygodniu odbieram telefony, gdzie mi się coś tam proponuje. Jeśli chodzi, to by było tyle jeszcze w uzupełnieniu, jaki ma charakter nasze bezrobocie. Następne to była mowa o kosztach pracy, że płace pracowników w dół. Ale proszę zobaczyć, jak rozrosły się zarządy i rady nadzorcze. Tam pensje w górę. I nikt nie narzeka, że to są powiedzmy wysokie koszty dla spółki, dla jakiegoś przedsiębiorstwa. Tylko się ciągle narzeka na tych zatrudnionych na niższych stanowiskach. Była dzisiaj też mowa, że dokonano rozbicia wielkich zakładów na małe. Oczywiście to była celowa robota, bo przy okazji nie tylko zniszczono nam gospodarkę, dorobek pracy dwóch pokoleń. Ja już jestem starszą osobą. Ja i moi rodzice pracowaliśmy za niewielkie pieniądze najpierw, żeby kraj odbudować, potem rozbudować. I to wszystko celowo zostało zniszczone. Ale ubocznym tekstem, który przy okazji był wykorzystany, to było rozbicie związków zawodowych. W dyskusji przed północą była mowa, że związki nie odgrywają roli. Tak, nie rozbijają, no bo co może związek w przedsiębiorstwie, które kilka osób czy kilkanaście zatrudnia. Albo nawet w korporacjach tych zagranicznych, gdzie się w ogóle tępi wszelkie związki. Więc podsumowałabym, bo mogłabym długo jeszcze na ten temat mówić, że to, co się stało pod hasłem tak zwanej transformacji, jak pan profesor był uprzejmy powiedzieć, To było wielkie oszustwo historyczne. Mówiono, że tam to wszystko było B, a teraz będzie cacy. A jak jest cacy, to przebieg dzisiejszej dyskusji wskazywał i pan profesor dobrze wie, i ojcowie też prowadząc audycje na tematy różne, o chociażby była jeszcze mowa o podziale. Przez dwa dni temu była dyskusja, jak rozbito polskie koleje państwowe. No po to teraz, że przejmie część obcy kapitał, część się zniszczy i będziemy może furmankami jeździć, tylko boję się, że koni mało. Szczęść Boże, to miałabym na razie tyle.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tak, tutaj niezależnie od tego, jak zdefiniujemy bezrobotnych, to problemem centralnym nie jest sama definicja bezrobotnych, ale te konsekwencje, które są związane z całą sferą pracy i oczywiście niektóre patologie w tym zakresie pociągają za sobą następne. Jeżeli mówimy o pracy wbrew kwalifikacjom, to jest czynnik, który z reguły towarzyszy bezrobociu, ponieważ zmusza ludzi do podejmowania pracy niezgodnie z własnymi oczekiwaniami i kwalifikacjami, bo tutaj problem, to jest problem rozwoju pracowników, rozwoju ich rodzin, a więc to jest sprawa perspektywy. To oczywiście jest utrata perspektywy. Jeśli chodzi o te inne elementy, to są zniekształcenia pewne. Na pewno, jeśli chodzi o takich telefonicznych akwizytorów, a rzeczywiście tego jest dużo, można tym ludziom współczuć, ale to jest ta praca, którą oferuje dużo firm zagranicznych i to jest taki odprysk tych globalnych zagadnień. Zgadzam się co do jednego, że my mamy tutaj bardzo duże dysproporcje płacowe między przedstawicielami różnych władz i publicznych i kierownictw przedsiębiorstw prywatnych. Przy czym chodzi tu głównie, żeby tak dokładnie dookreślić, chodzi tu o najwyższe szczeble, ponieważ już szczeble średnie to nie mają wcale tego komfortu, wysokich zarobków i tak dalej. Także no, to jest dość duża, pokaźna grupa, to jest co najmniej no, w każdym razie ponad 6,5% ogółu zatrudnionych. To sądzę, że pani dobrze uzupełniła to, co poprzednio mówiliśmy.
Panie profesorze, dodzwonił się do nas ojciec dyrektor. Witamy bardzo serdecznie.
No tak, to mnie tak miałem tylko słuchać, ale właśnie i pani jest pod Warszawy, teraz mnie sprowokowała w ogóle zresztą ten temat. Ten temat przede wszystkim witam bardzo gorąco i serdecznie pana profesora i ojca i żonę pana profesora, bo mam nadzieję, że jeszcze jest w studio.
Tak jest, oczywiście czuwa.
Tak, która nie słychać, ale jest. I czuwa, to jest
i wspiera, małżeństwo. Wspiera małżonka,
tak, tak to jest właśnie małżeństwo. Piękne. W każdym razie przede wszystkim dziękujemy za tą no, morderczą posługę. Pan profesor po ciężkiej pracy przyjechał do Torunia. Tak. Otóż to wszystko, jak tak słucham, to powiedziałbym jedno. Szybki rozbiór Polski. Załatwienie problemu Polski. To jest następny rozbiór, tylko inaczej. Totalny demontaż. Totalny demontaż. Zatomizowanie. A przy tym oszukiwanie narodu cały czas. Ci, którzy to robią, mają w rękach media. mają doskonale opanowane sztuki manipulacji. Zresztą to są ludzie prowadzeni. Jakkolwiek nazwiemy, czy to firmy, takie czy inne, czy to marketingu politycznego, czy inne, ale widać wyraźnie, jest to doskonale prowadzone. Doskonale. Proszę zobaczyć, zdemontowana cała gospodarka. Niezwykle bogaty kraj w zasobie, w ludzi bardzo zdolnych. Ile razy nasz kraj, nasza ojczyzna była niszczona przez przeróżnych najeźdźców, zaborców, przez takimi najeźdźcami, to był cały, wszyscy służący temu, również temu systemowi totalitarnemu ze wschodu, ale i teraz też inny system totalitarny, jakiegoś dokładnego, doskonałego kontrolowania ludzi. No, w każdym razie, no system, niech każdy sobie sam powie. Nowa lewica, czy postmodernizm, czy neomarksizm. W każdym razie jakaś dyktatura, następna dyktatura, w której mówi się, że jest to demokracja, tak. W każdym razie jest to przerażające. Ten demontaż dotyka wszystkiego. I wychowania, i edukacji, i oświaty, i nauki, i kultury, i morale, i rodziny. No czego jeszcze nie? Oczywiście gospodarki. Jakiś następny plan wypędzania Polaków za chlebem, i to tych, którzy mogliby dla ojczyzny uczynić wiele, bo tych jeszcze najzdrowszych, najbardziej przedsiębiorczych, najsilniejszych. Proszę zobaczyć, jaki demontaż przez to rodziny, niszczenie rodziny. Co jeszcze? No wiele spraw, To jest sprowadzanie, zniszczona gospodarka, to jest, może powiedzmy inaczej, kraj, który nie ma własnej gospodarki, staje się coraz bardziej krajem uzależnionym, krajem kolonialnym również. I tak to wygląda. Trzeba patrzeć. Wielu rodaków jeździ po świecie. Wielu spotyka się z mądrzejszymi jeszcze. My nie możemy kierować się emocjami i powierzchownie patrzeć, tylko pytać się, skąd to wychodzi, dokąd zmierza, w całym kontekście trzeba patrzeć. Dlaczego? Ja widzę jakby jakaś, no, nienawiść do Polski. Do Polski, do naszych wartości wszystkich. Może i zemsta za historię. Też tak samo, nie wykluczałbym tego, bo emocje i przeróżne poranienia też na pewno działają, jeżeli nie są uleczone. W każdym razie jakiś szatański plan. Co jeszcze bym powiedział? Służba zdrowia i tak dalej. To wszystko razem, no wszystko, i koleje, i drogi, i wszystko po kolei. I stocznie, i kopalnie. Ja się dziwię, premier Buzek, za niego rozprzedawano, rozkradziono. Ci ministrowie, którzy tego dokonywali, pamiętam, rozmawiałem z ministrem skarbu wtedy. Mówię, co robicie? Czy się pan nie boi Norymbergi? Czy pan kiedyś postawi pana przed sądem? On mówi, ja robię to, co mi każe premier i przewodniczący Solidarności. i widzimy, co robili. A oni teraz, ci, którzy, od których to zależało, przynajmniej myślę w tej chwili o premierze Busku i o ministrze Lewandowskim jeszcze wcześniej, proszę zobaczyć, jak są wynagradzani na Zachodzie za zrobioną robotę. Ile kopalni zniszczonych, ile zakładów pracy zniszczonych. Nie tylko domy towarowe centrum. Masa tego. Pamiętam tamtą walkę o kopalnię, o stocznię. Do dzisiaj nam tego nie darują i kłamią. I oszczerstwa rzucają na nas, bo myśmy podali ręce ludziom, powiedzieli, macie radio do dyspozycji, róbcie co się da. Nic się nie udało. Jeszcze raz mówię, za to dostają teraz apanaże. A polskie media pokazują jak bohaterów. Tylko czy polskich bohaterów? Czy dla ojczyzny, dla dobra ojczyzny? I teraz właśnie ta sprawa bezrobocie. Ludzie młodzi będą dalej wyjeżdżać. A w Polsce co? Kto utrzyma emerytów, rencistów? Chociażby to. Teraz słyszymy, że podrożeje żywność. Znowuż to będzie uderzenie w tych najbiedniejszych. Teraz dzisiaj, czy już wczoraj, słyszę w wiadomościach, że minister nauki i szkolnictwa wyższego chce zrobić 5 uniwersytetów wiodących, a inne to co? Uczelnie. Co? 5, które wyznaczą, które może będą posłuszne reżimowi? Przecież to jest totalitaryzm. To jest to totalne zniszczenie Polski. I jeszcze jedno. Pewne takie straszne rzeczy w Europie, w Ameryce zaczynały się od Kanady. Przeróżne ekstremy i takie niemoralne. Niszczące. Jak te wszystkie dewiacje seksualne podnoszone do tego, że to jest jedynie normalne. Jak chociażby odbieranie rodzicom dzieci pod pozorem ochrony dzieci, człowieka i tak dalej. Tak u nas w Europie wiele zaczyna się od Holandii. Od tej Holandii, która była bardzo religijna, która wydała wielu świętych, wielu misjonarzy, proszę popatrzeć, w ciągu 40 lat odwrócono wszystko w Holandii. Ta niezwykle bardzo na wysokim poziomie moralnym, religijnym, jakiegoś takiego oddania drugiemu człowiekowi. Ten kraj w tej chwili jest krajem ateistycznym. Za parę lat Holandia będzie miała tyle samo muzułmanów, co Holendrów. Tyle samo już będzie. Tak maleje inne, powiedziałbym, no, inne kultury też. Jakoś rosną tam ludzie o innej kulturze. W każdym razie w Holandii teraz, kiedyś zaczynali z aborcją bardzo ostro. To się rozszerzyło. Później z tymi związkami jednopłciowymi. Później rewolucja genderowa ta, prawda, pomieszanie płci. Wszystko, ileś płci i tak. I hulaj dusza, piekła nie ma, wszystko wolno, wolno i tak dalej. Wyszła teraz taka nowa książka o tej globalizacji. Wydały siostry Loretanki, jak się to czyta, to jest przerażenie. Tak, w każdym razie i teraz co w Holandii, już nie tylko eutanazja, u nich się zaczęło najpierw, ale teraz nie wiem, czy już wprowadzili. W każdym razie, jeżeli jeszcze nie, to jest to, idzie w tym kierunku, by normalnie, legalnie można było wspomagać eutanazję od 70 roku życia, czy chory, czy zdrowy, można będzie uśmiercać. Bardzo wiele uśmiercili ludzi w myśl niby pomocy ludziom, tych, którzy nigdy takiej ochoty nie wyrażali. Jest tych nadużyć dużo. I mają to robić, a temu ma tylko towarzyszyć ewentualnie pracownik socjalny. Tak jak teraz pracownik socjalny przychodzi, żeby pomóc, to wtedy pracownik socjalny przyjdzie i będzie asystował przy tym. Tak. Tak to praktycznie będzie wyglądało. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że i te towarzystwa ubezpieczeniowe jakoś chyba im jest na rękę robienie takiej propagandy, żeby pozbywać się tych ludzi, którym by trzeba było wypłacać emeryturę, na którą oni płacili. Znowu następny biznes. I w Polsce też tak samo, proszę zobaczyć, to wszystko, co idzie, młodzi wyjazd za chlebem, rozrzucić wszystkich, nawet jeżeli studiowali, po studiach wykwalifikowani ludzie, tam gdzieś spadek bardzo w tej drabinie społecznej, ale przede wszystkim oderwanie od rodziny, od kultury, od tego, by własny dom ojczysty budować. Tak? I jeszcze jedno. Nie będą pracować na starszych. Co ze starszymi? Holandia już nam pokazuje. To jest diabelski plan, naprawdę szatański plan, to co się robi z Polską. I ja widzę dwie rzeczy. Nie poddawać się, oczywiście edukacja, modlić się i pracować. Potrzeba potężnej modlitwy, bo tu mamy do czynienia, po prostu diabelskie działanie jest. To jest diabelskie działanie. Przeciwko życiu, przeciwko człowiekowi, automatycznie przeciwko Bogu, przeciwko wszystkim zasadom. A więc ogromna modlitwa to musi być z całego narodu i ogromne działanie, modlitwa i praca, edukacyjne działanie, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie są szlachetni, ale ich często można szybko zwieść. I ci manipulatorzy potrafią to robić, to było widać przy wyborach. Oni przy wyborach ostatnich, mówili mi, myślę, że znający się na tym, mówi, w tamtej niedzieli, w której były wybory, wysłano 4 600 000, tak mówili, więcej SMS-ów niż zwykle. I my wiemy, jakie te SMS-y były, my wiemy, jaka była propaganda. My wiemy, które media działają jakoś niby bardzo postępowo, ale przeciwko Polsce, przeciwko Polakom. Trzeba pamiętać, które media stają w obronie robotników, rolników, służby zdrowia, chorych, rodziny. Trzeba to wszystko widzieć. Polskiej racji stanu. Trzeba to widzieć. I przestać patrzeć na te cyrki, które nam cały czas niegodne podrzucają mi, żeby odwrócić uwagę. Również podrzucają jakieś ataki na Kościół. Dzisiaj mówiłem w katechezie. Teraz pedofilstwo. Niech tak wszyscy popatrzą. Ile tego jest, jaki procent, kto to robi i o co tu chodzi w ogóle. Dzisiaj podawałem proporcje na przykładzie Niemiec. W ciągu 15 lat ostatnich, na 210 tych przypadków pedofilii zgłoszonych, ludzi związanych z instytucją Kościoła, niekoniecznie księża związanych oficjalnie, było 94 osoby. To jest procentowo 0,044%. A tutaj tak się robi halo. Odwraca się uwagę na Ojca Świętego, ataki na cały czas. Tylko nie mówi się o tym, co istotne. Istotnym jest polski byt. Chleb dla wszystkich Polaków, godny rozwój w kraju, który może się godnie rozwijać. Niezwykłe złoża mamy, węgla, ród przeróżnych, gorących źródeł chociażby. Wspaniałe ziemie jeszcze nie zatrute. Wszystko mamy. I góry, i morze, i rzeki. Wszystko. I mamy myśl ludzi pracowitych, ludzi, których troszeczkę zachęć, podać szansę. Daliby sobie radę, dźwignęliby ten pański świat. O tym się nie mówi. Tylko cały czas ataki jeden na drugiego. Divided impera, kłócić, intrygować, przeciwstawiać sobie, wzbudzać nienawiść. Trzeba widzieć, kto to robi, jakie media i wyciągać wnioski. Tylko cały mądry naród, i dlatego pierwszy raz mówię, modlitwa gorąca. Naprawdę trzymać się Pana Boga, bo tylko On nas uratuje. Matka Najświętsza, dana ku obronie naszego narodu. I pomóc współpracować z Bogiem. Edukacja pokazywać, a zwłaszcza młodym ludziom, którzy są bałamuceni. Bałamuceni przez media, ale także na uczelniach. Na uczelniach jest wielu agentów. Bardzo duża część inteligencji, no niestety, zawodzi. To samo, co mówił ksiądz prymas na początku lat 50. To samo mówił o inteligencji. Niestety nie wszyscy. Nie wszyscy są z inteligencją. Nie idzie w parze rozwój osobowości całej, szlachetne sumienia. Bardzo często to są honory i honoraria. Jakiś taki koniunkturalizm. Bardzo często. I ci ludzie też wpływają na młodzież. To są kiedyś przecież i starzy marksiści i dużo różnych agentów. Jest to przecież. Przepraszam, że to mówię, ale myśmy powinni po Panu Bogu kochać ojczyznę. I wiemy o jednym, że życie to jest krótkie doświadczenie. Każdy z nas stanie przed śmiercią. To przyjdzie na każdego i przed tym, co jest po śmierci. I trzeba tak żyć, żeby w każdym momencie być gotowym. Dlatego to mówię. Każdy. I ci podsłuchiwacze, i ten zbyt goszczy, który cały czas nas podsłuchuje, ten pan Hołup, który przecież był asystentem AWS-owca, posła z AWS-u, a teraz, proszę bardzo, bez przerwy, czy ten ojca, ten, który powiedział, że ojciec go pobił w Częstochowie, ojcze Piotrze, który jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
Pan Maszkowski.
No to czas zastanowić się. Wszyscy, i ten, i ja, i każdy. Każdy z nas mamy ten skrawek ziemi, na którym mamy przeżyć krótkie doświadczenie. Życie to jest krótkie doświadczenie i to jest rozwój. Rozwijamy się do nieba. Ale nie dojdziemy do nieba, jeżeli nie będziemy myśleli o bliźnich, o sprawiedliwości społecznej. O tym, żeby ludzie mieli chleb, godny rozwój, wszyscy. I żeby naukę mieli. No wszyscy, żeby grali miłość Boga i bliźniego. I tu właśnie to realizować. Przepraszam, ale ja widzę jeszcze jedno to, co powiedziałem kończąc. Oni przygotowują w Polsce jeszcze prócz tej eksterminacji, która jest dokonywana, eutanazję. Będzie zwykłe następstwo. Po prostu już mówią, że nie będzie pieniędzy na emerytury. I niech każdy, kto nie szedł do wyborów i nie idzie, niech się zastanowi. I ci, którzy pracy nie mają, niech się zastanowią. Trzeba szukać wśród siebie ludzi najlepszych. I to w samorządach, w radach tych różnych, od wioski do wielkiego miasta, aż do rządów, aż do parlamentu. A co do jeszcze co do parlamentu, przepraszam, że ojcze, to właśnie proszę zobaczyć, wiek XVIII, to konsekwencje były, to nie od razu się stało. Te rozbiory, prawda? Przedtem naprawdę Polacy byli szlachetni. ci wszyscy magnaci, hrabiowie nie przyjmowali, mieli ambicje, nie przyjmowali tytułów od innych, od obcych. Nie chodzili na te parkiety, nie chcieli czegoś tam jakoś, tylko trzymali z narodem, była jakaś solidarność i ze szlachtą i tak. A później, jak to się rozchwiało, jak przyszła jakaś pycha, egoizm, to proszę zobaczyć, aż się skończyło rozbiorami i za rozbiorami głosowali posłowie. A za trzecim król podpisywał prośbę do carycy Katarzyny, żeby przyjęła Polskę w macierzyńską opiekę. Czy nie mamy analogii? Wtedy wokół Sejmu stały wojska obce. Teraz nie ma wojsk obcych, jest trochę pieniędzy, dostaną tylko. Poklepie ich ktoś po plecach, już biegają jak nakręcone zabawki, tak skaczą radośnie, prawda? No i jak, proszę zobaczyć, i ile nas to kosztowało, tamto wszystko, to żeby podnieść się, to ile krwi kosztowało Polskę. Elity przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej zachowały się inaczej niż tamte. A teraz elity jakie są? Dlatego tym bardziej pracować. A teraz jaki jest Sejm? A teraz czy nie podpisują? Już nie w opięcia, żeby wzięła caryca Katarzyna macierzyńską opiekę, tylko inni. A nie myśli się o Polsce. Polska racja stanu. Wchodziła Malta też do Unii Europejskiej, ale proszę popatrzeć, jakie sobie zastrzeżenia porobili. Bardzo poważne i koniec. Polski na to nie było stać, nawet na dopłaty dla rolników porządne, nie mówiąc o wszystkich sprawach i również z obroną życia i jakimś morale i tak dalej. Piąta rocznica odejścia Ojca Świętego do domu Ojca. Wszyscy ci, którzy są w tych u góry, biegali do Ojca Świętego, żeby bliżej być. A czy go posłuchali? Kto posłuchał? Są niektórzy tylko. To też trzeba pamiętać. Nie wiem, czy Polska się podniesie, nie wiem. Nie wiem, czy zdążymy się podnieść. Biorąc pod uwagę jeszcze przyrost naturalny, ujemny, to rozpędzanie Polaków raz po raz i teraz też, nie wiem. Ale ważne jest, żebyśmy byli z Panem Bogiem, to jest ważne. Nie pierwszym celem jest Polska, tylko pierwszym celem dla wierzących jest rzeczywiście bycie z Panem Bogiem, pełnienie Jego woli, Jego miłości, a Polska jest dla nas, Polaków, drogą, jakimś zadaniem też. Na pewno zadaniem i żebyśmy coś wnieśli do świata też. Dziękuję serdecznie. Przepraszam za długo, ale ja widzę w przyszłości eutanazję. Szybko to zaczną nam u nas lansować. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie.
Tak jak w Holandii od 70 lat. Dziękuję.
Bóg zapłaci.
Ja też chciałem podziękować. Może kilka słów takiej luźnej refleksji, bo tutaj trudno byłoby jak gdyby te myśli rozwijać. Chciałbym coś jednak dodać. Ja sądzę, że w tych czasach akurat dość uważnie przyglądam się, jak rozwija się współczesny kryzys na świecie. On tutaj czasami bywa przez nasze rządy, przez środki masowego przekazu mocno bagatelizowany. Otóż mógłbym postawić takie jedno stwierdzenie, że współcześnie będzie coraz trudniej uciekać od prawdy. I to także, jeśli chodzi o sprawy polskie. Mnie to, co osobiście bardzo zaskakuje, to, że wiedza o tych mechanizmach, procesach, które w Polsce zachodziły przez ostatnie 20 lat, a może i wcześniej, jest w innych krajach bardziej znana i dostępna. to wszystko jest widoczne, to wszystko już jest wyjaśnione w wielu różnych szczegółach. Natomiast można ubolewać jedynie, że w Polsce ta wiedza stanowi jak gdyby pewne tabu. Ja może podam niektóre tylko elementy, bo trudno byłoby o tym mówić. Ale po pierwsze, współcześnie, i to było widoczne nie tylko w stosunku do Polski, to jest pewien mechanizm ogólniejszy, rozwinęły się nowe, złożone, bardziej wyrafinowane formy agresji. Tutaj jak gdyby taki klasyczny przykład agresji militarnej był stosowany jako ostateczność. Raczej tu chodziło o zagrożenie agresją militarną. Natomiast na czoło wysunęła się agresja ekonomiczna, wsparta agresją prawną. No to jest problem, na czym dzisiaj polega prawo międzynarodowe, bo przecież to prawo międzynarodowe, ono tworzy także pewną płaszczyznę zagrożeń dla interesów narodowych. I tutaj przecież trudno nie dostrzec kolizji. I są pewnego rodzaju kompozycje tego wszystkiego. Na świecie, w wielu krajach bardzo wzrosło znaczenie służb specjalnych. O tym się mało mówi, ale to jest jeden z elementów właśnie realizowania tej agresji ekonomicznej. Polska została poddana tej agresji ekonomicznej, ale podkreślam, nie tylko Polska. Mechanizmy te, one były wypracowywane już znacznie wcześniej w Ameryce Łacińskiej, gdzie są bardzo dobrze znane. Ja też mógłbym podać taką rzecz, jak na przykład publikacje dotyczące terapii szokowej, szeroko stosowanej. Pani Naomi Klein, która jest dość blisko Obamy, jest jak gdyby nawet w jakimś stopniu takim promotorem bardziej ostrych działań doktrynalnych. Ona odkrywa karty i powiada, tutaj ta terapia szokowa to była celowa, destrukcyjna sprawa, destrukcyjne działanie, żeby ubezwłasnowolnić społeczeństwa i móc je po prostu wyzyskiwać. Aczkolwiek mówi też o rzeczy pocieszającej. To działa na 20 lat. Akurat teraz u nas w Polsce mija 20 lat. Możemy mieć obawy, że za Polsce zostanie zaaplikowana druga, kolejna, trzecia właściwie terapia szokowa, bo już jedną wcześniej przeżywaliśmy w 1981 roku. Mało kto o tym pamięta. Wtedy też był kryzys, może nie tak ostry jak pod koniec lat 80. i na początku 90. Więc tutaj te rzeczy są znane i dlatego można powiedzieć, że coraz trudniej będzie uciekać od prawdy. Ta prawda, szkoda, ale ona dociera do nas za granicę. Tutaj rację miał jeden ze słuchaczy, który powiedział, że Polacy za granicą mogliby zaangażować się mocniej jak gdyby w rozwikłanie tych naszych problemów, zwłaszcza gospodarczych. Co się stało w mojej ocenie, jeśli byśmy mówili o sprawach szerszych, wykraczających poza problemy ekonomiczne? No, chociaż może nie za bardzo. No, wspomniałem o tym, chciałbym to podkreślić. Neoliberalizm, ten neoliberalizm ekonomiczny, który dominował, on upadł. On poniósł klęskę, stracił swoją wiarygodność poprzez ten kryzys ekonomiczny. Ten kryzys ekonomiczny wykazał, że ta cała koncepcja nie tylko była błędna, ale także bardzo szkodliwa. To liberalizm doprowadził do tego światowego kryzysu. I teraz wskutek tego zaostrzyły się pewne sytuacje. Jedna zaoczyła się sytuacja ogólna. Powstała z jednej strony tendencja do wzmożenia pewnych działań agresywnych, często bardzo nerwowych, często bardzo chaotycznych. To widzimy właśnie w postaci różnych zabiegów, które miałyby zredukować liczbę ludności, osłabić gospodarki krajowe i rzeczywiście spowodować powstanie jakiejś ogólnoświatowej dyktatury. To jest oczywiście projekt absurdalny, niemożliwy do realizacji. To się nie da nikomu, to się nie uda nigdy. Ale z drugiej strony, ojcze dyrektorze, jest bardzo wyraźny nurt, który ogólnie można nazwać powrotem do moralności, powrotem do tożsamości narodowych. I w tym nurcie mamy wybitne dzieła. Mamy dość dużo dyskusji, ale wybitne dzieła. Przecież encyklika, ostatnia encyklika Benedykta XVI, Caritas in Veritate, to jest wybitne dzieło, właśnie jak gdyby syntetyzujące te wszystkie elementy krytyki dotychczasowego upadającego nurtu liberalnego, a jednocześnie pokazujące tą tradycyjną, ale zaktualizowaną perspektywę ekonomiczną i szerzej. Ja sądzę, że tutaj bez jakiegoś sztucznego optymizmu można powiedzieć, że w Polsce, do Polski dopłyną te procesy, które widzimy już w innych krajach i że oby tak było, Polska tej prawdy nie ucieknie. Nie uciekną również ci, którzy tą gospodarkę niszczyli. Jeszcze chciałem wrócić do tego, bo każdy z nas zastanawia się nad tym, jak mogło do tego dojść. Proszę zauważyć, to się zwracam do czytelników, że ta agresja ekonomiczna jest i była bardzo mocno zakamuflowana. Ona teraz stopniowo coraz bardziej jest widoczna, coraz łatwiej i coraz bardziej odkrywamy kulisy tej agresji. Ale jak gdyby za plecami tej agresji zawsze istniało zagrożenie agresją militarną. Proszę zauważyć, że kiedy Serbia postawiła kontrę, to za 2-3 dni Belgrad był bombardowany. To nie jest kwestia zupełnie dla nas obojętna. Ja nie chciałbym tego rozwijać. Sądzę, że te kwestie jednak powinny szerzej być rozważane. I to, co mówią słuchacze, organizowanie się. Neoliberalizm rozbija struktury, rozbija wspólnoty. Tutaj trzeba byłoby myśleć o tych wspólnotach, aby je przeciwnie wzmacniać, rozbudowywać, aby te organizacje przyjęły formę przynajmniej ochronną, tak jak to było w czasach zaboru. Osobiście uważam, że w czasach zaboru zakres wolności gospodarczej i możliwości działania, nie tylko zresztą gospodarczej, ale i intelektualnej, jednak był trochę większy, chociaż nie zawsze z pobudek szlachetnych, bo pamiętajmy, że cały program Staszica, program edukacji narodowej, to został przyjęty tylko dlatego, aby te pieniądze skierowane w tym kierunku nie poszły na armię, prawda? Potem okazało się, że to był bardzo jednak duży błąd ze strony tak przewrotnie myślących Rosjan. Dziękuję bardzo, damy głos chyba słuchaczom.
Tak jest, prawda? Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem w Wrocławiu, byłem nauczycielem i emerytowanym. I w pełni pozdrawiam również ojca prowadzącego i pana profesora, a szczególnie ojca dyrektora, który powiedział całą prawdę o tej Polsce. Oczywiście edukacja została zmarnowana najbardziej za pana premiera Buzka, który wprowadził gimnazja. I szkolnictwo idzie w złym kierunku, bo po co było likwidować szkolnictwo zawodowe? Każdy człowiek od Pana Boga otrzymuje jakieś zdolności. Jeden jest dobrym murarzem, inny mechanikiem. Ten potencjał ludzki tych naszych dobrych mechaników i innych inżynierów po prostu tak jak pan profesor mówił, no, wyjechało za granicę i pracuje część dobrych naszych fachowców za granicą. A szkolnictwo niech też posłucha ojciec dyrektor, jak w jakim to kierunku idzie. Jak kiedyś wziąłem gazetę, że jako emeryt jadąc tam autobusem i czytam szkoły średnie, biznes, księgowość, marketing, prawda, no nie wszyscy są uzdolnieni w tym kierunku, no przecież ludzie, ktoś może być bardzo dobrym murarzem, tynkarzem, ktoś może być świetnym mechanikiem, no niestety, to jest, chodziło o to, że po prostu, no oczywiście szkolnictwo zawodowe więcej kosztuje. I tu jest szukanie. U nas nie ma pracy, u nas jest pracy, tylko wystarczy spojrzeć za okno, albo jak się gdzieś jedzie, zrobić drogi, odnowić te kamienice, budownictwo, gdzie mieszkań nie ma, no bo ludzie w XXI wieku, kiedy jest rozwój takiej techniki, mieszkają w jakichś kontenerach i które jeszcze pleśnieją, to jest wstyd do tego kraju, się należy wstydzić. Ja na razie bym miał tyle, bo nie chcę się denerwować. W pełni popieram wypowiedź ojca dyrektora, bo to jest sama prawda. Polska idzie w złym kierunku. Młodzieży się po prostu idą w kierunku pieniądza, mamody, szatana i diabła i tak to nazwę, bo tylko pieniądz, a ci, co po prostu nie mają pracy, chodzą, młodzi ludzie, w końcu się biorą za co inne, a wiadomo za co. Za co się biorą? Biorą się po prostu za przestępstwa. No i taka jest prawda. Brak modlitwy to jest też następna sprawa, prawda? No najlepiej w Polsce nie rodzić dzieci, bo to jest niedobrze. No dobre są związki homoseksualne, bo ktoś nazwał kogoś pedałem, przecież to chodzi o pederasty. No to musimy teraz ładnie mówić. Z jakiej racji mamy tak mówić? Jeżeli mamy w liście do Rzymian napisane, że wyraźnie, jako chrześcijanie nie możemy tolerować takich związków, to musimy postępować zgodnie z tym, co mamy napisane. Ja mam tyle i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
No. Ja tu dwa słowa, bo jedno uzupełnienie. Akurat kiedy mówimy o kwalifikacjach, to nie jest tylko problem szkół. Bezrobocie niszczy kwalifikacje. Te 5 czy 6 milionów ludzi traci kwalifikacje. Bo nie można sobie wyobrazić procesu rozwoju kwalifikacji bez miejsca pracy. Również, tak jak wspomniała kiedyś wcześniej jedna ze słuchaczek, jeśli te miejsca pracy są nędzne, są miejscami nie dającymi żadnych możliwości rozwoju zawodowego, to także to jest niszczenie kwalifikacji. A druga rzecz, co do młodzieży, młodzież, a ściśle biorąc to najmłodsze pokolenie, myśmy o tym mówili, ono zostało przez bezrobocie najsilniej uderzone, to ta generacja w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat ma niemal podwójny wskaźnik bezrobocia w stosunku do całości ludzi aktywnych zawodowo w Polsce. Otóż my stawiamy, właściwie mamy i nadal chyba będziemy przez jakiś czas mieć znak zapytania, bo to jest pokolenie, które jest przez nas bardzo mało rozpoznane. My nie wiemy, jak ono nabywa doświadczenie, jak ono zamierza kierować swoim życiem. Oczywiście, że to znaczna część tej młodzieży upada pod ciśnieniem tych sytuacji gospodarczych, politycznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, z którymi mamy do czynienia i jest to, i ta młodzież degraduje się albo demoralizuje. To jest, to widać. Ale chyba właśnie w tym pokoleniu jest najwięcej grup, środowisk, które są bardzo autonomiczne. One nie uległy jakiejś fascynacji albo przestały ulegać fascynacji tą pseudoliberalną ofertą życia. Na pewno także wyrażają w jakiś sposób nie tylko niezadowolenie, ale solidarność. Chyba w tym przypadku, to niezależnie od tego, co chcemy robić, to my powinniśmy tej młodzieży, tą młodzież wspierać w osiąganiu silnej pozycji, nie tylko w zakresie zatrudnienia, o którym mówimy, ale również, no wprost powiedzmy, politycznie. Spotykam się z ludźmi, nieco odmiennymi poglądami niż ja, którzy, także profesorami, którzy mają bardzo dużą obawę, co to będzie, jeśli ta emigracja wróci z Londynu i z Dublina. Ale że to byłoby bardzo niebezpieczne, prawda? I tutaj jakaś cicha ulga, jak to dobrze, że nie wracają, bo możemy mieć spokój. To są skomplikowane sprawy. Ja bym na tym skończył, ale dziękuję za ten głos.
Mamy następny telefon, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Gabriel z miejscowości Maidstone w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Chciałem przede wszystkim pozdrowić bardzo gorąco ojca prowadzącego i pana profesora. Przede wszystkim, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej dyskusji. Jest bardzo, bardzo ciekawa. No i tak odnośnie emigracji, tak przy okazji, no, przy okazji bezrobocia. Uświadomiłem sobie dzisiaj w trakcie słuchania audycji, że ja właściwie, mimo że nigdy nie byłem na żadnym zasiłku dla bezrobotnych, no powiedzmy mam 32 lata i całe życie no, gdzieś tam zawsze starałem się pracować, a nigdy nie starałem się wyciągać ręki ani do systemu, ani do jakichś, nie wiem, niejasnych rozwiązań, to mimo że ciągle pracuję tutaj za granicą, gdzie jesteśmy już od 6 lat, to ja nadal jestem faktycznie, mógłbym się według tego, co pan profesor powiedział, poczuć jako część tego właśnie tego bezrobocia. Ponieważ ja właściwie wyjechałem z Polski dlatego, że tam po prostu zarobki, no, kiedy wykonywałem pracę, która dorównywała moim aspiracjom, była właściwie na poziomie wegetacyjnym. Więc kiedy przyjechałem tutaj, no i najpierw pracowałem tutaj jako sprzątałem na budowach, na takich różnych prostych pracach. Potem zrobiłem sobie prawo jazdy na ciężarówki. No i teraz pracuję od paru lat jako kierowca. Teraz mój poziom życia jest praktycznie nieporównywalnie wyższy w porównaniu, no poza tym mam oszczędności po raz pierwszy w życiu w porównaniu do tego, co miałem w Polsce, gdzie no, nie wiem, musiałbym podać jakieś liczby, czyli powiedzmy dzisiaj jestem w stanie odłożyć miesięcznie, nie odmawiając sobie niczego, około 2-3, czasami 4 tysięcy funtów, pracując jako kierowca ciężarówki, a w Polsce pracując jako menadżer przedsiębiorstwa, no małej firmy właśnie, zarabiałem 1500 zł brutto miesięcznie, to dzisiaj po prostu jest dla mnie niewyobrażalne. Co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego, moim zdaniem oczywiście, dlaczego taka sytuacja jest teraz w naszym kraju, że no, zostałem zmuszony do wyjazdu, a ze mną oczywiście jeszcze parę osób i jeszcze parę osób i tak wyjechało pół Polski, że no tak, to, że firmy się rozpadły, to, że system przestał istnieć to jest jedno, ale tutaj nie zwalajmy tylko winy na czynniki zewnętrzne. Moim zdaniem końcem lat 80., no ja wtedy to miałem może